Dzień dobry, posłuchaj Harel. Partnerem dzisiejszego odcinka jest marka H&M, a nagrywamy przy okazji najnowszej letniej kampanii Come Back Stronger. To różnorodność, ciało pozytywność i radość bez względu na rozmiar czy typ urody. Myślę, że z moim dzisiejszym gościem będziemy miały sporo w tej kwestii do przedyskutowania, a mam na pokładzie osobę, która, mogę śmiało powiedzieć, zrewolucjonizowała podejście do makijażu w Polsce. Witam Ewę Grzelakowską-Kostoglu, czyli Red Lipstick Monster. Dzień dobry.
Cześć.
Tak sobie myślałam, że właściwie jakbym chciała Cię przedstawić, to Cię nie trzeba przedstawiać, ale gdyby jakimś cudem któryś z naszych słuchaczy dopiero dziś włączył internet w swoim życiu po raz pierwszy, to co byś o sobie powiedziała?
To bym o sobie powiedziała, że od 9 lat działam w internecie i wydawałoby się, że działam po prostu w tak powierzchownej dziedzinie jak beauty, ale tak naprawdę od zawsze staram się przemycać wartości, które po prostu umacniają. Zwłaszcza dziewczyny.
No właśnie, bo myślę, że jak zaczynałaś i jak ja też zaczynałam te kilkanaście lat temu w internecie swoją robotę, to istniały dosyć określone kanony piękna. Czy to jeśli chodzi o modę, czy jeśli chodzi o makijaż, czy jeśli chodzi właśnie o rysy twarzy, proporcje, sylwetki, rozmiary i tak dalej. I jak myślisz, dlaczego właśnie takie wzorce przez tak długi czas były akceptowane przez świat, a jak przyszło co do czego i zaczęły się dziewczyny pokazywać w bardziej naturalnej wersji, to było krytykowane.
No bo to jest nagły sprzeciw. Nagły sprzeciw do ładu i porządku, który był narzucony. Kompletnie nienaturalny. No bo wymagało się i nadal się wymaga tego, żebyśmy były od linijki, żebyśmy były z jakiegoś po prostu szablonu wykrojone. To jest kompletnie absurdalne i cieszę się, że jesteśmy w tych czasach, kiedy jest ten naprawdę ważny przełom. Kiedy walczymy o swoje, o siebie, o życzliwość do samych siebie, do własnych ciał i o prawa człowieka i o różnorodność.
Tak, no to jest rzeczywiście super czas. Myślę, że tutaj internet dużo pomógł i media społecznościowe dużo pomagają, bo ja zawsze się trochę śmieję, że przecież o wiele łatwiej jest się pokazać, przynajmniej w teorii, właśnie w takiej naturalnej wersji. O wiele łatwiej wyjść bez makijażu, o wiele łatwiej po prostu się pokazać taką, jaka jestem na plaży, niż właśnie super nad tym ciałem pracować. A jednocześnie najtrudniej, myślę, nam właśnie być takimi, jakie jesteśmy. No i właśnie takie pytanie tutaj, na ile myślisz, że to jest wina marek, czy kosmetycznych, czy odzieżowych, że taki wizerunek gdzieś tam przez jakiś czas dosyć długi nam narzucały?
Mam wrażenie, że wszyscy to sobie robimy po prostu. Że to jest bardzo, bardzo szerokie działanie. I bardzo trudno jest się z tego zaklętego kręgu wyrwać, bo nasza kultura, to co człowiek tworzy, jest bardzo rzeczą bardzo złożoną. To nie tylko ubrania, ale też wiele uczuć. To jest wszystko, co jest pisane, wszystko to, co słyszymy, wszystko to, co oglądamy, wszystko to, co czujemy. To jest ogrom, naprawdę. Całego wytworu człowieka, który się na to wszystko składa. To znacznie więcej niż po prostu, niż moda.
I myślę, że takie osoby jak ty dają ogromną wiarę i zachęcają do bycia bardziej pewnymi siebie. Takie osoby, które na przykład się dosyć krępują być sobą tak naprawdę, dlatego że cały czas są opanowane przez jakieś stereotypy i jakieś historie, jakieś wizje, które narzucają im inni, prawda? Powiedz mi, jaka była twoja droga właśnie do tego, żeby, no bo nie wiem, czy zawsze wiedziałaś, czego chcesz, czy zawsze wiedziałaś, jak chcesz wyglądać i w jaki sposób się wyrażać, czy jednak to była droga twoja, którą przeszłaś do tego momentu, żeby teraz w ogóle po prostu być totalnie sobą bez względu na cokolwiek.
Myślę, że to zawsze jest droga. To jest najbardziej ekscytujące w tym. Powiem ci, że ja nie zawsze wiedziałam, czego chcę dokładnie, ale mocno i szybko wiedziałam, czego nie chcę. I już jako nastolatka bardzo mocno frustrowało mnie, naprawdę frustrowało to, że ludzie są oceniani przez pryzmat tego, jak wyglądają i co mają na sobie, a nie co reprezentują sobą. I to dla mnie było przerażające, że młodzi ludzie tak się wybierali, tak się dobierali i przez to piętnowali innych. To było dramatyczne i ja strasznie się nie zgadzałam na te zachowania i czułam się naprawdę dość odosobniona w ogóle w tych uczuciach. Miałam naprawdę niewielką grupę swoich bliskich znajomych, która też częściowo super, bo przetrwała do dziś nawet przez tyle lat i to jest naprawdę trudne, ale wydaje mi się, że to, mimo że taka droga dla każdego z nas może być bardzo wyboista, mniej lub bardziej, to fajnie się na nią patrzy wstecz, bo widzi się, jak te wszystkie przygody, jak były ważne i jak nas budują tak pozytywnie na teraz. Więc to jest istotne i ten ból, który ja wtedy miałam, ta taka wielka niezgoda, przerodziła się między innymi też w to, co robię teraz i w to, jak głęboko mam w sobie zakorzenioną właśnie tą samą myśl. Czyli to, że to, jak wyglądamy naprawdę, nie ma takiego, tak w ostateczności nie ma znaczenia. Ale może być to wspaniałą formą wyrazu siebie, wtedy, kiedy chcemy. Tak kompletnie wolno, bo wydawało mi się wtedy, jak byłam dzieciakiem, że wygląd jest formą opresji. W pewnym sensie też jest. Ale ja zaczęłam rozumieć to bardziej jako formę wolności wyrażania siebie. I bardzo szybko zaczęłam z tego korzystać, ubierając jakieś nietypowe rzeczy, nosząc nietypowe rzeczy, albo farbując włosy na kolorowo. Tyle, ile się dało, tyle, ile mama pozwoliła. Po prostu. I zawsze lubiłam mieć taką cząstkę siebie. I to były rzeczy dla mnie takie w pewnym sensie ważne i nieważne. Bo wiedziałam, że to nie jest ważne tak naprawdę, bo to jest tylko jakiś kolor albo jakieś buty czy jakieś spodnie, ale z drugiej strony była to fajna rzecz, która była tylko moja i przeze mnie wybrana. Wiesz, to taka pierwsza niezależność, więc to naprawdę jest super. I dla mnie to jest na tyle ważne, że już wtedy, kiedy zaczynałam te 9 lat temu, dla mnie było naturalne, że ja mówię dziewczynom i chłopakom o możliwościach w makijażu, a nie o przymusie czy tym, co trzeba zakrywać albo co trzeba odkrywać. Nie używam słowa, że musisz, tylko że możesz. Sprawdź, czy w ogóle tego chcesz. To taka dłuższa odpowiedź.
Tak, tak, ale super, dlatego że właśnie tak jak sobie czasami podglądam twoje filmiki, ja akurat jestem, jeśli chodzi o makijaż, to sobie maluję rzęsy i czasami brwi, jak nie zapomnę, ale jeśli się uczyć, no to od mistrzów. Natomiast właśnie zauważyłam, że u ciebie nie ma tak, że jeśli chcesz skorygować sobie coś tam, jeśli chcesz zmniejszyć sobie nos, a powiększyć coś tam, a coś tam, że to nie jest priorytet, żeby się zmienić, tylko priorytetem jest, żeby się wyrazić, żeby się podkreślić i myślę, że to jest super, zwłaszcza dla bardzo młodych osób, które myślę, że teraz jeszcze większą presję czują niż my, jak byłyśmy czy w podstawówce, czy w liceum, jeśli chodzi o wygląd i jeśli chodzi o jakieś podchodzenie pod konkretny typ urody, który jest teraz modny, więc po prostu wszystkie powinnyśmy wyglądać tak samo, bo inaczej rodzą się kompleksy. Ty też bardzo dużo mówisz o tej swojej drodze, którą przeszłaś. Chciałam cię troszkę wypytać właśnie o ten temat zaburzeń odżywiania, bo ty się podzieliłaś tym ze swoimi obserwatorkami, obserwatorami. I powiedz mi, jak oni to odebrali?
Bardzo dobrze to odebrali, bo było to w pełni szczere i było to bardzo moje, a było bardzo prawdziwe. I też nie wrzuciłam im ciężkiego tematu bez, można powiedzieć, rozwiązania. Tylko powiedziałam im o tym nie dlatego, bo jestem przerażona tym tematem, tylko dlatego, że słuchajcie, zrobiłam mega ważny krok i zawalczyłam o siebie, o swoje podejście do jedzenia, o swoje nawyki żywieniowe i w końcu mi się udało po tylu latach.
I to jest świetne, bo No myślę, że jak patrzą na ciebie i patrzą na twój sukces i też na to, jak dobrze ci ze sobą, bo ja widzę, no tutaj słuchacze widzieć nie będą, ale to wystarczy zamknąć oczy, żeby sobie ciebie wyobrazić. Jeśli ktoś cię zna, na pewno sobie wyobrazicie, że Ewa ma jakieś fantazyjne, kolorowe włosy i dzisiaj masz makijaż, jedno oko żółte, drugie nie. Znaczy jedną powiekę.
Tak.
Akurat widziałam przed chwilą na Instagramie właśnie, jak prezentowałaś testowy makijaż. I to jest wspaniałe, bo właściwie widać, może nie chcę mówić efekt końcowy, bo cały czas jesteśmy w drodze, ale widać pozytywny efekt tych wszystkich rzeczy, które na pewno były trudne w twoim życiu, a po prostu poradziłaś sobie z nimi i też dajesz przykład, że można je przekuć w coś dobrego, w większą świadomość, myślę, po prostu ciała, swojej osoby i tak dalej. A mam takie pytanie, może przewrotne, bo tak dużo się mówi o różnych negatywnych rzeczach, a ja chciałabym cię spytać, kiedy jest ci najlepiej ze sobą?
Najlepiej? Najlepiej myślę, że jest mi o poranku pijąc kawę albo herbatę. To mam wrażenie, że to jest najwspanialsze uczucie i cieszę się, że mogę je mieć codziennie. Codziennie, bo powiem ci, że byłam taką osobą, która miała totalnie energetycznie jakby rozwalone dni. Ciężko mi było się tak zorganizować, żeby trzymać swój poziom energii i motywacji w ogóle do robienia rzeczy w ryzach. I opanowałam to jakieś 2 lata temu z kawałkiem i zrozumiałam na sobie, nie że tak w teorii to tam się tego słucha dużo, ale że zrozumiałam w praktyce, że to, żeby super spędzić dany dzień, ja muszę myśleć o nim dzień wcześniej. Czyli to, jak wygląda mój wieczór dzisiejszy, jest odpowiedzialne za to, jak wygląda mój poranek kolejny i cały kolejny dzień. Jak ja to zrozumiałam i wypracowałam sobie taką swój rytuał, co mniej więcej o której godzinie potrzebuję i jakie czynności lepiej przesunąć na wcześniej, jakie na później, to po prostu naprawdę bardzo mocno zmieniło moje życie i radość, i poziom radości w ogóle z mojego życia, z robienia rzeczy, z motywacji do robienia rzeczy. I tak jak kiedyś poranki dla mnie były najcięższe, dramat. Ja miałam wrażenie, większość mojego życia, że ja się budzę codziennie na kacu, bo byłam taka po prostu, jak taka wymemłana normalnie, wiesz, wymemłana i rzucona w kąt. I tak, o dobra, żyj, musisz wstać i teraz tak zwyciężać świat. No jasne, ja nie chcę. I wiesz, budziłam się mniej więcej o godzinie, umysłowo się budziłam gdzieś o godzinie 12, pierwszej, bo wcześniej byłam jak zombie. Teraz budzę się o godzinie 7, a o 9 jestem po prostu fresh i mogę wszystko.
Biorę ten sposób, zabieram go, pożyczam, dziś wieczorem zaplanuję sobie jutro, zobaczymy co wyjdzie, bo to co opowiadałaś, to miałam wrażenie, że mówisz o mnie i mam wrażenie, że właśnie przyszło rozwiązanie wielu moich problemów porannych. I no po prostu rzeczywiście też się budzę o jakieś 11, powiedzmy, bo wcześniej to nie wiem jak się nazywam. To jest świetne. Natomiast no rzeczywiście ja domyślam się, że musisz być bardzo zorganizowana, żeby to wszystko ogarniać, co robisz, a robisz bardzo dużo wspaniałych rzeczy, ale mimo, że robisz dużo wspaniałych rzeczy, myślę, że na pewno spotykasz się z krytyką w internecie, prawda? Powiedz mi, jak to jest? Jak sobie z nią radzisz? Czy w ogóle się nią przejmujesz? Czy to też była droga od do?
Ja dawno temu, jeszcze w swoim rodzinnym mieście, niewielkim Elblągu, spotykałam się z takim prawdziwym hejtem face to face. I to mnie bardzo mocno uodporniło, bo to jest już najbardziej hardkorowa wersja, kiedy ktoś mówi ci coś prosto w twarz, albo pluje ci w twarz, a ze względu na to, jak cię postrzega po prostu patrząc na ciebie. I to mam wrażenie, że mnie częściowo zahartowało bardzo mocno. Plus to, że no działam 9 lat już w internecie, więc to też sprawia, że człowiek robi się bardziej odporny, ma grubszą skórę, ale mam wrażenie, że na wszystko ta grubsza skóra się robi. Nie można tak sobie wybrać po prostu. Czyli jednak bardziej spływa po tobie hejt, ale też bardziej spływają po tobie te pozytywne rzeczy. Bo nie da się tego oddzielić, nie jesteśmy maszynami.
Ja kiedyś usłyszałam takie wspaniałe zdanie, bardzo mi się podobało, że komplementy należy przyjmować jak perfumy, a nie jak tlen. I bardzo mi się to spodobało, dlatego że skoro komplementy są perfumami, to takie krytyczne czy tam takie przykre słowa mogą być po prostu takimi perfumami, które się nam bardzo nie podobają, ale żeby ich absolutnie nie wdychać, tylko zostawić tę próbkę gdzieś tam za drzwiami albo najlepiej ją wyrzucić do śmieci i po prostu o niej zapomnieć. I rzeczywiście myślę, że im człowiek jest dłużej narażony i na pozytywne i na negatywne opinie tak codziennie, bo w sumie co tu dużo mówić, jesteś pewnie nimi bombardowana z każdej strony, mówię też o tych dobrych, bo cały czas dostajesz jakieś informacje zwrotne tego, co robisz, jak wyglądasz, co powiedziałaś, o czym ostatnio napisałaś, żeby rzeczywiście jakoś znaleźć w tym równowagę, żeby się absolutnie, żeby nie budować tym swojej wartości. No tutaj myślę, że w ogóle nie masz z tym żadnego problemu. A powiedz mi znowu troszkę odwrotnie, a co miłego ostatnio na swój temat usłyszałaś albo przeczytałaś?
Dużo, powiem ci, na pewno bardzo dużo. Wiadomo, że głowa bardziej zapamiętuje te bardziej kontrowersyjne zdania, ale regularnie słyszę naprawdę bardzo dużo dobrego na temat moich treści, po prostu pod moimi zdjęciami, postami albo filmami, także tego jest sporo i dla mnie największym komplementem jest to, że coś wytłumaczyłam w taki sposób, że w końcu ktoś zrozumiał dany temat dobrze, albo że po prostu czuję się lepiej i nie tylko dziś, ale w ogóle, że mogłam też zmienić perspektywę, patrzenie na dane tematy i to jest dla mnie najwspanialszy feedback.
A co byś poradziła takim osobom, które albo zaczynają dopiero przygody w sieci, albo w ogóle po prostu są bardzo wrażliwe i boją się takiej krytyki, albo nie mogą sobie z nią poradzić? W jaki sposób jakoś się na nią uodpornić? Czy masz jakieś złote rady dla młodych?
Ja myślę, że świetną radą jest nie czytanie w ogóle wiadomości prywatnych i komentarzy. W ogóle. One sobie są, ale nie wchodzi się tam i się nie odpowiada. Kto powiedział, że to jest jakiś obowiązek? To jest jakaś wyimaginowana presja. Ja czuję, że najwspanialszą rzeczą, jaką twórcy internetowi mogą robić, to tworzyć. A dalsza rozmowa na ten temat jest dodatkiem i jest opcją tak naprawdę. Jeśli czytamy komentarze pod swoimi treściami i one działają na nas dołująco, a nie motywująco czy inspirująco, to po prostu przestańmy czytać.
To jest bardzo trudne, ale myślę, że to jest bardzo mądre. Tylko trzeba też chyba taką wewnętrzną ciekawość najpierw w sobie okiełznać, bo człowiek jest ciekawy, nawet jeśli wie, że coś tam może być krytycznego. Ja tak na przykład mam, to jednak zaglądam zobaczyć, co tam się wydarzyło. No i czasem rzeczywiście, a ja już się śmieję, mam swoje lata, jestem kobietą po 40 i sobie myślałam, że jak będę dorosła, to się nie będę przejmować. No a jeszcze czasami się troszkę przejmuję, aczkolwiek to już jest mniej niż kiedyś. Ale też jak widzę czasem, też ja jestem dosyć małą twórczynią, jeśli chodzi o zasięgi. Natomiast jak widzę takich zasięgowych twórców, z czym oni muszą się na co dzień mierzyć, jak ja widzę na przykład te komentarze, które są pod ich postami, bo mi się czasem zdarza je czytać, to jestem przerażona, jak trzeba mieć grubą skórę jako twórca, żeby po prostu nie zrezygnować z tego, co się robi, żeby dalej jednak mieć jakąś wiarę w to, tak jak mówisz, bardziej się pamięta te przykre rzeczy niż te przyjemne.
Myślę, że łatwiej jest na pewno, jeśli pomyślimy sobie, że po prostu nie bierzemy tych komentarzy do siebie, nie uważamy, że są o nas, bo tak naprawdę nie są o nas, tylko o czyimś wyobrażeniu nas, a nie naprawdę o nas. To jest istotne.
No i też trochę o tych, którzy piszą, bo też trochę to oni się przedstawiają w ten sposób, dosyć mało przyjemny. Ja też mam wrażenie, że ten ostatni rok i to zamknięcie, ten strach, bo jednak troszkę się nam pozmieniało na świecie, że też wyzwolił w ludziach dosyć dużo jakichś takich negatywnych emocji i no, w ogóle dużo widzę zmian, dużo widzę no, nie tylko zmian w ludziach, ja na przykład mam wrażenie, że się bardziej uspokoiłam mimo wszystko, też patrzę na przykład jak rynek mody wygląda, co tam się zmienia, jak nagle się okazało, że nie musimy łazić po sklepach nie wiadomo ile i to się zupełnie zmieniło. I może nawet, kto wie, może już to nie wróci, może po prostu zupełnie się, no prawie zupełnie się przeniesiemy online, ale też tak przy okazji troszkę zmieniając temat na taki bardziej pandemiczny na moment, a raczej pandemiczno-kosmetyczny, bo czego mi naprawdę brakuje, to takiego po prostu głupiego, prostego pójścia do perfumerii, wąchania tych rzeczy, testowania jakichś próbek i tak dalej i tego nie ma. I odkryłam, że ja nawet nie wiedziałam, że ja tak to lubię, zwłaszcza jako osoba, która raczej się prawie nie maluje. I powiedz mi, na ile ty widzisz zmiany, które przez tę pandemię się wydarzyły na rynku kosmetycznym? Czy w ogóle to odczuwasz? Czy to tylko jest kwestia zamknięcia tych perfumerii i tyle? Jak to wygląda?
Jest duża zmiana na rynku, to czuć. Też w ogóle ludzie przestali się interesować produktami do ust. To taka z takich praktycznych rzeczy. Zaczęli zdecydowanie większą uwagę przykładać do pielęgnacji, takiej naprawdę świadomej pielęgnacji. Nie taki wybór zachcianka typu, o ładne opakowanko, to sobie wezmę czy coś tam, tylko takie, czy to spełnia moje potrzeby? Mam taki typ skóry, to jest po to i po to. Okej, dobra. I takie bardziej świadome właśnie wybory pielęgnacyjne jak najbardziej, więc to są naprawdę bardzo duże zmiany. No. I też trwałość, jeszcze większa uwaga ludzi jest zwrócona w kierunku trwałości produktów na twarz, żeby one naprawdę z jednej strony działały i pielęgnacyjnie, bo ważna jest jakość tej naszej skóry i żeby ją odżywić, a z drugiej strony, żeby nic nam się nie wytarło, żeby się wygodnie nosiło też, kiedy mamy maseczki.
No tak właśnie, szminka pod maseczką. Ja to dalej robię, bo bardzo lubię szminkę i cały czas zapominam, że to właściwie nie ma sensu. Ale niedawno rozmawiałam, właśnie nagrywałam podcast z osobą, która się przed tym podcastem wyperfumowała, mimo że siedziała sama w domu, bo po prostu lubi i robi to dla siebie. I też mam wrażenie, że właśnie tak odkryłam bardzo mocno to przez ten ostatni rok, że ja się i ubieram dla siebie, bo ja właśnie co rano nawet w takiej największej izolacji po prostu się stroiłam. I się maluję dla siebie, i się perfumuję dla siebie. No oczywiście tutaj mąż gdzieś przemyka czasami, więc mnie widzi, ale nawet jak gdzieś tam wyjechał, to ja dalej po prostu pięknie się tutaj przygotowywałam do każdego dnia, nawet gdy wiedziałam, że mnie nikt nie zobaczy, może tylko jakiś pies na spacerze. I bardzo mi się to odkrycie spodobało, że jednak to jest takie zadbanie, takie rozpieszczenie się w taki podstawowy sposób, nawet żeby sobie te rzęsy umalować, czy nawet żeby skropić się perfumami. I to, jeśli w ogóle bym postrzegała ten rok izolacji w jakkolwiek pozytywnym aspekcie, to właśnie taki, że pozwolił mi odkryć, że tak naprawdę bardzo dużo rzeczy, to nie ma znaczenia, czy ktoś mnie widzi, czy nie, ja po prostu lubię. Ja lubię fajnie wyglądać, lubię jakoś tak spojrzeć w lustro i się do siebie uśmiechnąć z tym, nie wiem, z tą rzęsą.
To jest super wniosek, a to też jest coś, nad czym się często nie zastanawiamy, albo życie nam tego nie zweryfikuje, a tutaj życie zweryfikowało.
Tak, i to w taki przewrotny sposób. Kto by się spodziewał, że akurat w takim ponurym czasie takie pozytywne wnioski. A powiedz mi, co ty dobrego robisz dla siebie, oprócz tego planowania następnego dnia, co zabieram?
O, bardzo dużo. Robię, w ogóle staram się, żeby wszystko, co robię, żeby było dobre dla mnie w ogóle. Może też jak definiuję, że coś jest dobre dla mnie, czyli albo coś działa na mnie relaksująco, więc regeneruje moje siły, sprawia, że mój mózg wchodzi na inne obroty, spokojniejsze, łagodne, przez to też bardziej twórcze, albo robię coś, co jest dla mnie rozwojowe, ciekawe, jest wyzwaniem, jest tworzeniem kolejnych treści, albo zastanawianiem się nad tworzeniem kolejnych treści. Tego jest naprawdę bardzo dużo, więc to takie dwie gałęzie głównie, na czym polega moje życie i we wszystkich staram się wybierać te rzeczy, które bardziej mi służą po prostu i mam wrażenie, że właśnie na tym polega moje życie, żeby w tym, co robię, wybierać te rzeczy, które są dla mnie i dla otoczenia lepsze.
A powiedz mi, co ci daje siłę?
Wszystko, co robię, naprawdę. Naprawdę, bo pracowanie mnie bardzo mocno umacnia. To, że mogę działać niezależnie i jestem za to odpowiedzialna, daje mi ogromną siłę. Ogromną siłę i gigantyczną motywację, naprawdę. To jest mój totalny driver. No, moje prace.
A powiedz mi, gdybyś chciała jakąś dać złotą radę, chociaż dajesz je codziennie właściwie, ale takim osobom, które no bardzo są niepewne siebie, bardzo się boją siebie wyrażać, a bardzo chciałyby zacząć, czy z makijażem, czy z fryzurą, czy po prostu jakoś bardziej uwierzyć w to, że to ma sens, jak byś ich zachęciła do tego?
Zachęciłabym, żeby najpierw te osoby spróbowały mieć na sobie to coś w domu. Po prostu w domu, żeby się oswoić ze swoim wyglądem w danej opcji. I to jest bardzo fajny pierwszy krok. Potem, no tak tylko po bułki do sklepu. I tak coraz większe kroki, aż w końcu normalnie. Na co dzień, nawet bez zastanowienia, ale mając w tym swoją siłę. I z jednej strony trzeba tak sobie to wyważyć, bo to będzie wyzwanie, więc będziemy się bać. Ale z drugiej strony to ma nas wzmacniać i dawać nam siłę. I trzeba tak wyważyć, żeby było idealnie. Że jest trochę tego strachu, ale jednak jak to zrobimy, to czujemy się bardziej wolne. I to wtedy to jest to.
Świetny pomysł. Może ja wyjdę po bułki w czymś, w czym nigdy bym się nie odważyła
No
wyjść.
dawaj, no.
Czemu nie? Chociaż i tak myślę, że wiele razy już swoją strefę komfortu jakoś tam przekraczałam. Oczywiście w kostiumie kąpielowym też, bo tak jak mówię, najprościej to po prostu jest go włożyć i wyjść na plażę, a dlaczego zawsze mamy jakieś wątpliwości? A ja i tak swoje ciało w różnych jego wersjach kocham, ale jakimś cudem po prostu nie miałam problemu z akceptacją jego. Bardziej ten brak akceptacji widziałam w czyichś oczach, że na przykład zaraz, zaraz, jak to ona tak sobie wychodzi w tym kostiumie, a tu jej coś wystaje, a tu jej coś zwisa i w ogóle nie ma z tym problemu. No i teraz tak patrzę, trochę wrócę do tej naszej kampanii H&M, od której wyszło nasze spotkanie, bo tam właśnie dziewczyny są najróżniejsze, mają najróżniejsze figury, mają te kostiumy też dopasowane, bo tam jest bardzo szeroka rozmiarówka, co też jest super. No i też jest podkreślone, że to jest właściwie pierwsza na taką skalę zakrojona kampania, gdzie właściwie jest taka różnorodność i są takie modelki w ogóle spoza typowego kanonu w całości. No i pytanie do ciebie, chociaż mam nadzieję, że odpowiesz pozytywnie. Czy myślisz, że to jest chwilowy trend, czy myślisz, że to jednak jest już zmiana na stałe?
Oj, ja na maksa czuję, że to jest zmiana. Stała zmiana, w ogóle w stałym kierunku, że będzie tylko mocniej i lepiej i więcej będzie tej wolności. I będzie naprawdę, naprawdę będzie kiedyś ta swoboda w naszych głowach. Pracujemy teraz na nią bardzo mocno.
Też taką mam nadzieję ogromną, ogromną, bo przyda to nam się, bo naprawdę no to wydawałoby się, że najprostsza rzecz na świecie. Myślę, że taką nadzieją zakończymy nasze spotkanie. Ja bardzo Ci dziękuję za rozmowę i dziękuję Ci za mnóstwo pomysłów, z których skorzystam już dziś wieczorem nawet.
Super, super, strasznie się cieszę. O to chodziło.
I mam nadzieję, że słuchacze tak samo poczują się zainspirowani. Cudownie się z tobą rozmawiało. Dziękuję
Super,
bardzo.
dziękuję.
Ewa Grzelakowska-Kostoglu, czyli Red Lipstick Monster. Bardzo dziękuję. Jestem niesamowicie zainspirowana. Odcinek przygotowałyśmy we współpracy z marką H&M. Bardzo dziękuję za uwagę i do usłyszenia wkrótce.